Profilaktyka, szybka diagnoza, odpowiednio dobrane leczenie mogą skutecznie walczyć z rakiem. Warto jednak mieć świadomość, że nie wszystkie nowotwory mają charakter pospolity i ze względu na to nie mogą być z łatwością diagnozowane. Istnieją typy nowotworów występujące mniej powszechnie, które określa się mianem rzadkich. Co należy o nich wiedzieć? Jacy specjaliści pomogą w ich leczeniu? O tym powiemy w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata, a moimi gośćmi są dr Dominika Hempel i dr Lucyna Sokołowska z Białostockiego Centrum Onkologii. Witam panie.
Dzień dobry.
Zanim powiemy o nowotworach rzadkich, to oczywiście to bardzo ważne, o szybkiej ścieżce onkologicznej.
Jeżeli pani redaktor pozwoli, to opowiem o mojej pacjentce, którą wczoraj przyjmowałam, o pani Krystynie, której gratulowałam to, że zakończyła leczenie onkologiczne. I pani Krystyna skarżyła się, że jest taka zmęczona, że się zmusza do pewnych czynności w domu. A ja tak mówię, pani Krystyno, niech pani spojrzy za siebie, niech pani zobaczy, co się wydarzyło i jak długo to trwało w ostatnich miesiącach. I tak przeanalizowałyśmy, że tak naprawdę ona zaczęła leczenie ponad rok temu. Czyli te nasze leczenie onkologiczne, a wcześniej diagnostyka, trwają długo, czyli mogą być naprawdę męczące dla chorego, ale ważne jest, żeby przebiegały prawidłowo w sposób skoordynowany. Właśnie dlatego, że bardzo często, odwrotnie mówiąc, bardzo rzadko jest tak, że chorobę nowotworową leczy jeden lekarz, jeden specjalista. To jest naprawdę rzesza lekarzy, rzesza pielęgniarek i koordynatorek, które w całym tym procesie nam pomagają. Jak się cofnęłam z panią Krystyną, to wszystko zaczęło się od tego, że nastąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego, z odbytnicy. I będąc tutaj, chciałabym od razu zwrócić państwu uwagę, że jakiekolwiek krwawienie jest takim objawem alarmowym i bardzo proszę, żebyście zgłaszali się do lekarza rodzinnego. Czyli pierwszym miejscem, gdzie chora poszła, czyli pierwszym lekarzem był lekarz rodzinny, który zbadał chorą, co jest ważne, przez odbytnicę i wystawił jej właśnie to, co od kilku lat mamy, dokument, tak zwaną zieloną kartę, inaczej kartę DILO, diagnostyki i leczenia onkologicznego. I od tego
czyli
się
już
zaczęło.
Taką kartę wystawia lekarz rodzinny.
Tak.
Ewentualnie specjalista, jeżeli lekarz rodzinny skieruje nas najpierw do specjalisty.
Tak, taką kartę może wystawić lekarz rodzinny albo specjalista. Taka karta jest dedykowana pacjentom, którzy mają podejrzenie nowotworu lub mają rozpoznany już nowotwór i są w trakcie leczenia, tak? Ścieżka onkologiczna z tą zieloną kartą pozwala na szybszą diagnostykę, szybsze rozpoczęcie leczenia.
Czyli od kiedy, ile czasu powinno upływać maksymalnie od wystawienia DILO do podjęcia leczenia?
To jest podzielone na etapy, czyli od założenia karty powinno się zacząć tak zwaną diagnostykę, czyli najpierw podejrzenie nowotworu, a potem diagnostyka wstępna, która umożliwia potwierdzić, czy jest ten nowotwór złośliwy w ciele pacjenta, czy nie. I to powinno się zamknąć w ciągu 28 dni. Czyli takie 4 tygodnie na to, żeby wykonać czy kolonoskopię, czy USG z biopsją. I ten czas też jest potrzebny na wykonanie oznaczenia, czyli na dostarczenie, na wykonanie badania histopatologicznego. I to jest ta diagnostyka wstępna. Natomiast, żeby zacząć leczenie onkologiczne, my lekarze musimy wiedzieć, jakie jest zaawansowanie nowotworu. I od tego służy, do tego służy kolejny etap, też w ramach tej karty DILO, tak zwanej diagnostyki pogłębionej.
Ta diagnostyka pogłębiona zawiera w sobie dalsze badania, zaczynając od zdjęcia klatki piersiowej, USG brzucha, tomografii, w zależności od rodzaju nowotworu, od tego zaawansowania, jakiego się spodziewamy.
Tak, ta moja chora, czyli jeżeli było podejrzenie u niej nowotworu, ona powinna i tak została skierowana na kolonoskopię. W naszym ośrodku, w Białostockim Centrum Onkologii, istnieje cała poradnia leczenia nowotworów przewodu pokarmowego. Więc jeżeli trafia chora z wystawioną kartą DILO, jako na razie podejrzenia nowotworu, my krok po kroku możemy, przestrzegając tych terminów, zorganizować całą diagnostykę. Czyli kolonoskopia, żeby uzyskać potwierdzenie. Ale potem, właśnie tak jak koleżanka mówiła, na przykład w raku odbytnicy ważne jest wykonanie rezonansu miednicy i tomografii. W raku piersi, którym koleżanka się zajmuje, Lucyna, co
w raku piersi jest troszeczkę inaczej, bo tutaj pacjentka trafia do poradni chorób piersi, tak naprawdę bez skierowania, ponieważ nasz szpital ma kompleksową opiekę nad pacjentami z rakiem piersi, więc tutaj te terminy troszeczkę lepiej wyglądają niż przy karcie DILO.
Ale czy... przy karcie DILO też są dobre, tak? To też zostało stworzone po to, żeby skoordynować całą procedurę diagnostyczną, żeby nie przedłużać i żeby pacjenci mogli dosyć szybko tą diagnozę i ocenę zaawansowania nowotworu uzyskać.
Jakie informacje jeszcze zawiera karta diagnostyki i leczenia onkologicznego?
Takie podstawowe dane chorego, właśnie jaki to jest rodzaj nowotworu, jakie jest zaawansowanie jego choroby. I kolejnym etapem, co jest bardzo ważne i co naprawdę jest wielkim, uważamy my onkolodzy, sukcesem tej karty, to jest to, że jak już mamy ocenione zaawansowanie choroby, to chory jest skierowany na tak zwane konsylium, czyli...
I wtedy decydujecie, do jakiego ośrodka ewentualnie może być skierowany, czy też zostanie
wtedy decydujemy,
w BCO?
Jakie leczenie
tak,
ma
o całym
być.
Leczeniu. Czy w naszym ośrodku, czy potrzebne, jak w przypadku nowotworów rzadkich, o których powiemy sobie później, czy potrzebne jest skierowanie chorego do innego ośrodka. Ale to, tak jak Państwo widzą, naprawdę porządkuje cały ten proces diagnostyki i leczenia. Nie może chory trafić na konsylium, póki nie mamy zebranych tych wszystkich wiadomości. A co ważne, na konsylium jest spotkanie od razu z zespołem lekarzy. Czyli jest
cały zespół, który ma się zajmować danym pacjentem. Tak, także przy
chirurg.
Każdym to jest chirurg, onkolog, onkolog kliniczny, radioterapeuta, radiolog, patomorfolog, psycholog, rehabilitant. Także to jest cały zespół, który ma się zajmować kompleksowo leczeniem takich pacjentów.
A DILO będzie wydane w przypadku każdego nowotworu? Czy
nawet w przypadku podejrzenia nowotworu. Niekoniecznie musi być rozpoznane. Jeżeli lekarz podejrzewa nowotwór, to już wystawiamy kartę
przy
DILO.
Przy nowotworach skóry chyba, tak?
Nie przy nowotworach skóry, nowotwory skóry nie kwalifikują się do karty DILO ze względu na to, że są dosyć rzadko powolno rosnące, pomijając czerniaka.
I w jakim czasie powinno nastąpić leczenie od momentu zgłoszenia się pacjenta?
Czy tak, od momentu konsylium,
tak.
Czyli mamy tak,
już
28 dni
diagnozy.
Na diagnostykę, że czy jest w ogóle nowotwór. Potem mamy 21 dni, proszę zobaczyć, tylko 3 tygodnie na to, żeby zorganizować badania obrazowe, żeby je opisać, czyli ocenić całą sytuację kliniczną chorego. I następnie po przedstawieniu chorego na konsylium, czyli już po podjęciu decyzji, mamy tylko 2 tygodnie na to, żeby to rozpocząć.
W raku piersi to wygląda trochę inaczej, bo pacjentka od momentu przyjścia pierwszej wizyty w poradni chorób piersi, gdzie nie potrzeba skierowania, w ciągu 10 dni ma wykonaną biopsję gruboigłową, diagnostykę pogłębioną, czyli badania, które mają nam określić zaawansowanie choroby, do momentu stawiania się na konsylium, czyli 10 dni do podjęcia decyzji terapeutycznej i następne 2 tygodnie do rozpoczęcia leczenia. Więc to jest 24 dni od pierwszej wizyty do rozpoczęcia leczenia.
Ale w przypadku nowotworów bardzo ważny jest czas, a szybka ścieżka onkologiczna to wciąż no, prawie 2 miesiące oczekiwania.
Nie, w naszym pojęciu medycznym te 2 miesiące przy tym, jak była zorganizowana wcześniej służba zdrowia i jak czasami bywa, to jest naprawdę niedużo. Dlatego chciało się podkreślić, ile etapów musiało być przeprowadzonych. W ten sposób też chcemy uspokoić pacjentów, że te 2 miesiące to jest naprawdę czas niezbędny, bo koleżanka mówi o 10 dniach do momentu rozpoczęcia leczenia, ale wcześniej poza tym są też i różne nowotwory. Nie wszystkie nowotwory.
W różnym tempie się rozwijają.
Tak, i diagnozuje się tak samo. W niektórych nowotworach, szczególnie w nowotworach rzadkich, trzeba wykonać dodatkowe barwienia, dodatkowe oznaczenia molekularne.
Diagnostyka jest bardzo tutaj w
to
czasie wydłużona.
I ten czas musi jakiś być. Natomiast ważne, żeby nie tracić czasu na to, że chory szuka miejsca, gdzie powinien być diagnozowany i szuka lekarza, który zdecyduje o jego leczeniu. To uważamy, że jest niedopuszczalne, żeby tracić czas na to, żeby chory sam organizował sobie diagnostykę i leczenie.
Zgubienie czy zniszczenie karty DILO oznacza konieczność wystawienia nowej?
Nie znaczy konieczności wystawienia nowej karty. Pacjent może się zgłosić do lekarza, który wystawił mu kartę DILO i dostanie kopię karty DILO.
A można mieć więcej niż jedną taką kartę?
Można mieć więcej. Na każdy rozpoznany nowotwór zakłada się kolejną kartę DILO. Więc jeżeli pacjent ma rozpoznany...
I tu nie mówimy o przerzutach?
Nie mówimy o przerzutach. Mówimy o nowej rozpoznanej chorobie nowotworowej. Są pacjenci, którzy mają 2-3 nowotwory równolegle i wtedy mają zakładaną kartę DILO do każdego nowotworu.
Często zdarzają się takie sytuacje, że kilka nowotworów u jednej osoby?
Raczej takie sytuacje zdarzają się u pacjentów z obciążeniami genetycznymi w rodzinach, gdzie już były, występowały nowotwory wcześniej.
Zdarzają się, tak. Mhm. Tak.
A co po zakończeniu leczenia onkologicznego? Jak wygląda opieka nad pacjentem?
Po zakończonym leczeniu pacjent oczywiście zostaje pod naszą opieką i tutaj w zależności od tego, jaki to był typ nowotworu, wykonujemy określone badania w celu sprawdzenia, tak, czy pacjent jest w remisji, czy jest wyleczony. Każdy nowotwór ma określony czas, w ciągu jakiego pacjent powinien zostawać pod naszą opieką.
I zestaw badań odpowiednich do danego nowotworu. Także my zalecamy, żeby chory przez kilka lat jeszcze po leczeniu był pod naszą opieką, albo lekarza rodzinnego w ścisłym kontakcie z nami, żeby faktycznie regularnie wykonywać badania kontrolne.
W raku piersi to jest bardzo długi okres, ponieważ nawet po 20 latach zdarza się wznowa choroby, więc tutaj naprawdę to jest długi okres, kiedy pacjenci zostają pod naszą obserwacją.
Nawrotu choroby to są te pierwsze 2 lata i później kolejne 3 lata, czyli te pierwsze 5 lat niesie ze sobą największe ryzyko nawrotu choroby. No ale tak jak doktor mówi, może być i po wielu latach nawet.
Wspomniały już panie, że w przypadku nowotworów rzadkich ta ścieżka diagnostyczna nieco się wydłuża. Jak bardzo?
Sama nazwa nowotwory rzadkie mówi nam o tym, że to, co jest naszym największym problemem z tymi chorobami, jest to, że nie ma wystandaryzowanego postępowania. Ze względu na to, że te nowotwory nie występują na tyle często, żeby te standardy były. Poza tym, tak jak mówiłam, czasami dopiero w trakcie diagnostyki okazuje się, że to jest nowotwór rzadki, że coś na przykład histopatologom nie pasuje, czy radiologom, że coś to się
wydawało... jakieś badania, tak? Dodatkowe typowe barwienia immunohistochemiczne.
Więc trudno określić taki
czas. W przypadku natomiast, inaczej to będzie wyglądać.
Tak, i natomiast bywa, że jest to o wiele dłuższy czas tej diagnostyki.
Po to chcemy, tak, i to jest naszą intencją, żeby pacjenci trafiali do dużych ośrodków, takim jaki jest nasze Centrum Onkologii, bo my współpracujemy też z różnymi szpitalami w całej Polsce i wiemy, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić jakiegoś leczenia, wiemy, gdzie pokierować takich pacjentów. To znacznie przyspiesza nam diagnostykę, a później leczenie takich pacjentów.
W studiu goszczę dziś dr Lucynę Sokołowską i dr Dominikę Hempel z Białostockiego Centrum Onkologii, a rozmawiamy o nowotworach rzadkich. To może scharakteryzujmy je, czym są.
Nowotwory rzadkie, jak sama nazwa wskazuje, to są nowotwory, które bardzo rzadko występują. Jest to grupa około 190 chorób. Mniej więcej występują rzadziej niż u 6 na 100 tysięcy pacjentów. Istnieje również pojęcie nowotworów szczególnie rzadkich. Tu zachorowalność wynosi poniżej 1 przypadku na 100 tysięcy pacjentów. Do tej grupy zaliczamy również nowotwory, które są rzadkie dla swojej grupy, na przykład grupy wiekowej, tak, albo dla płci, jak na przykład rak piersi u mężczyzn. Nowotwory te, tak naprawdę większość nowotworów rzadkich to są mięsaki, bo powyżej 100 chorób to są mięsaki tkanek miękkich, kości, trzewi. Pozostałe rozpoznania stanowią guzy neuroendokrynne, szczególnie typy nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, nowotworów narządów płciowych, skóry czy nowotworów głowy i szyi oraz nowotworów narządu przywodu pokarmowego, wydzielania wewnętrznego.
Bo tak powiemy może państwu, większość nowotworów, które leczymy, to są nowotwory złośliwe, powstające z nabłonka i to są właśnie raki. Natomiast nie wszystkie nowotwory złośliwe to raki. I to, co tutaj doktor wymieniała, mięsaki, glejaki, chłoniaki, to są również nowotwory złośliwe, ale wywodzące się z innej tkanki. I część raków i część tych nowotworów złośliwych występuje rzadko. W zasadzie w każdej lokalizacji może być tak, że co jakiś czas pojawia się nowotwór, który rzadziej występuje.
Nie jest charakterystyczny.
Tak jak na przykład w odbytnicy najczęściej mamy raki gruczołowe, ale też możemy mieć, co państwa pewnie zdziwi, rozpoznanie czerniaka. Dlatego, że komórki barwnikowe, z których powstaje czerniak, znajdują się nie tylko na skórze, ale również na śluzówkach. Mieliśmy w ten weekend bardzo ciekawą, niesamowicie kształcącą konferencję To są białostockie dni onkologiczne, które organizuje nasz ośrodek co 2 lata. Właśnie poświęcona ta konferencja była nowotworom rzadkim. Jeden z wykładów był poświęcony czerniakowi błon śluzowych podniebienia miękkiego. Czyli znowu uczulamy na te wszystkie znamiona barwnikowe, które mają Państwo na skórze, ale także na
miejscu
przebarwienia ciemne, koloru czarnego w jamie ustnej.
Na to nikt nie zwracał uwagi. Tak, ewentualnie dentysta może zwrócić uwagę.
Tak, tak, dokładnie. Także ta występowanie rzadkie tych nowotworów, tak jak już wcześniej powiedziałam, powoduje, że jest to szczególne wyzwanie diagnostyczne i lecznicze. I takie konferencje, co znowu chciałabym podkreślić, są niezmiernie ważne, dlatego że zaprosiliśmy ekspertów z całej Polski. Są ośrodki, które zajmują się, zbierają przypadki nowotworów rzadkich z całej Polski i oni dzięki temu, że zbierają z całej Polski, to mają tych nowotworów dużo. I
mogą podzielić się doświadczeniem swoim, tak?
I mogą tworzyć standardy.
I nie tylko dzielą się doświadczeniem podczas tego rodzaju konferencji, ale na co dzień w przypadku konkretnych chorych.
Tak, my często konsultujemy z nimi bezpośrednio naszych chorych. Też uzyskujemy w ten sposób w czasie takich konferencji informacje o nowych badaniach klinicznych, o nowych lekach, które te ośrodki wprowadzają i dzięki temu otwierają ścieżkę naszym chorym z województwa podlaskiego do tego typu leczenia.
Bo właśnie, bo często z nowotworami, zdarza się, że z nowotworami rzadkimi odsyłacie pacjentów do innych ośrodków nie z powodu nieznajomości tematu, tylko z braku programu lekowego.
Tak często się dzieje w mięsakach, że wolimy wysłać chorego na konsultację, na diagnostykę i leczenie, wiedząc, że te ośrodki mają doświadczenie, ale mają też specjalną aparaturę, żeby
większe możliwości
wykonać odpowiednie badania histopatologiczne, immunohistochemiczne, czyli mają więcej doświadczenia nawet w rozpoznawaniu szczegółowym tych nowotworów. I czasami też mają programy lekowe, ale bardziej programy lekowe są dostępne w całej Polsce. Bardziej chodzi o badania kliniczne, które te ośrodki posiadają.
Jaka jest dokładnie organizacja leczenia nowotworów rzadkich? Już wspomniały Pani o konsylium. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o współpracę specjalistów?
Na początku nie wiemy, czy to jest rzadki
nowotwór,
ale jak już
czy
nie. Pacjent trafia ogólnie do szpitala onkologicznego. Potwierdzamy diagnostykę i jeżeli jest to nowotwór, którym zajmuje się dany ośrodek określony w Polsce, tak jak czerniaki.
Nasz ośrodek się zajmuje. Nie musimy wysyłać, też to chciałbym potwierdzić, nie musimy wysyłać chorych na czerniaka do innych województw, u większości chorych. Czasami, jeżeli wyczerpiemy nasze możliwości leczenia, a wiemy, że gdzieś jest badanie kliniczne, dopiero wtedy wysyłamy chorych z czerniakiem. Ale gro pacjentów jest leczonych u nas.
W białostockim centrum.
Natomiast
tak.
Chorych z mięsakami już częściej wysyłamy do innych ośrodków. My po prostu wiemy, które ośrodki, organizacja polega na tym, że wiemy, które ośrodki w Polsce zajmują się określonymi nowotworami rzadkimi. Takie z guzami neuroendokrynnymi, takie z mięsakami, z chłoniakami. Które niektóre leczymy my, a niektóre wysyłamy do innych właśnie tak zwanych referencyjnych ośrodków.
W jakich przypadkach niechlubnie odbiegamy od statystyk europejskich, to znaczy, że w innych krajach dana choroba jest nowotworem rzadkim, a u nas występuje jednak znacznie częściej.
W populacji każdego kraju różne nowotwory można uznać za rzadkie. Akurat do tej grupy w Polsce, gdzie odbiegamy od statystyk europejskich, należy rak płaskonabłonkowy krtani. Z tego względu, że jednak większość społeczeństwa u nas jest palących, więc to jest nowotwór, który występuje u nas częściej niż występuje w innych państwach europejskich. Do takich chorób należy rak szyjki macicy albo gruczolakorak jajnika. Tak? To jest powodowane tym, że pacjentki niechętnie zgłaszają się na badania profilaktyczne, na cytologię, ale też mniejszą dostępnością do szczepień w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego.
Czyli znowu nasz apel do pacjentek, żeby wykonywały cytologię. Jest to proste badanie, a wykonane, no najlepiej, żeby było wykonane raz na rok, no umożliwia rozpoznanie wczesnego raka szyjki macicy, który we wczesnym stadium zaawansowania jest całkowicie wyleczalny.
Profilaktyka jest najważniejsza w każdym typie nowotworu.
I szczepienie przeciwko HPV.
Czy w przypadku raka krtani, tak?
Rzućmy papierosy, jeżeli pani
dokładnie, profilaktyki pierwotnej, czyli co my możemy zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania.
W przypadku raka płuca tomografia niskodawkowa, w przypadku raka piersi mamografia.
A też
mamografia.
Zachęcamy Państwa tak, na udział w takim programie, który jest w naszym szpitalu, wykonywania niskodawkowej tomografii komputerowej.
Nasz szpital ogłasza, jakie ma badania profilaktyczne. W różnych okresach to są różne badania. W tej chwili mamy mamografię dla kobiet w wieku 50 do 69 lat. Można się zgłosić do nas, oczywiście wykonać. Tomografia niskodawkowa, kolonoskopia. Także zachęcamy, nie bójcie się, zgłaszajcie się.
Wczesne wykrycie choroby umożliwia całkowite wyleczenie, podkreślamy.
I tomografia niskodawkowa w tej chwili też jest dostępna?
Tak, jest specjalny właśnie program, projekt w naszym szpitalu, gdzie chorzy z czynników ryzyka, czyli wieloletni palacze, mogą wykonać bezpłatnie oczywiście badanie, które może wykryć drobne gustki, nie dające jeszcze objawów. I też tak samo jak w innych nowotworach, rak płuca, który jest nowotworem źle rokującym.
Daje późno objawy tak naprawdę.
Daje późno objawy, to wykryty we wczesnych stadiach też jest wyleczalny.
A na ile ten rodzaj tomografii jest tak stuprocentowy, jeżeli chodzi o diagnozę?
Nie ma badań stuprocentowych. Natomiast też ta niskodawkowa tomografia komputerowa nie jest wprowadzona we wszystkich krajach. I jest też nadal badana. Natomiast już widzimy po tych pierwszych kilkunastu, kilkudziesięciu chorych zakwalifikowanych, że mamy chorych, u których torakochirurdzy już wykonali radykalne operacje usunięcia głosków, które okazały się nowotworami złośliwymi.
Za chwilę powrócimy do rozmowy. Naszymi gośćmi są dziś dr Lucyna Sokołowska i dr Dominika Hempel z Białostockiego Centrum Onkologii. W szczególności jakie objawy powinny nas zaniepokoić, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z nowotworem?
Najważniejszą rzeczą jest wywiad. Czyli sięgamy do naszych przodków, czy ktoś w rodzinie miał zachorowania na jakiekolwiek nowotwory i to nas powinno skłonić ku temu, żeby przyjrzeć się sobie, czy nie mamy jakichś objawów. To zależy od tego, jaki nowotwór podejrzewamy, tak? Więc tutaj jeszcze raz powtarzamy, że bardzo ważne są badania profilaktyczne w nowotworach, w których te badania są, czyli w piersi, w prostacie, w płucu przy niskodawkowej tomografii. Korzystać proszę z tych badań jak najbardziej.
Może tak lokalizacjami trochę przejrzyjmy. Idzie lato, tak? Idą dnie długie, nasłonecznione.
Przyjrzyjmy się swojej skórze.
Dokładnie, ale to faktycznie.
I uważajmy na majowe słońce.
I to jest najważniejsze, czyli chrońmy się czy to filtrami, czy okularami, czy kapeluszem przed słońcem i oglądajmy swoją skórę. Jeżeli cokolwiek nas zaniepokoi, możemy się zgłosić do Białostockiego Centrum Onkologii. Jest specjalna poradnia nowotworów skóry, gdzie doktor obejrzy zmianę i zobaczy, czy jest to coś podejrzanego. Czyli pierwsze, tym bardziej, że idzie pora letnia, oglądajmy skórę i chrońmy się. Jeżeli chodzi o inne lokalizacje, mamy takie objawy, które właśnie już wcześniej mówiłam, alarmowe, czyli zawsze krwawienie, czy z dróg rodnych, czy z odbytnicy, zawsze, czy z dróg oddechowych. To są takie objawy, gdzie powinniśmy się zgłosić do lekarza. Niestety, część nowotworów daje objawy niecharakterystyczne, takie jak utrata masy ciała, jak poty nocne.
Takie gorączki niecharakterystyczne.
Tak, takie objawy mogą dawać chłoniaki, które też część z nich należy do nowotworów rzadkich. Czyli taka bez przyczyny utrata wagi z objawami nocnymi, nocnych potów, też prosimy, żeby zwróciła Państwa uwagę na zgłoszenie się do lekarza. Niewyjaśnione bóle brzucha, mogą jakieś uderzenia nagłe uderzenia gorąca, zaczerwienienie twarzy, przyspieszona praca serca.
Nie zawsze muszą
niespowodowana stres.
Dojrzałych pań nie muszą oznaczać menopauzy, tylko mogą sygnalizować
neuroendokrynnych. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o płuco, to przewlekły kaszel,
Krwioplucie.
Też powinny skłonić nas do
jeżeli chodzi o piersi, to tutaj też stawiamy na profilaktykę, więc każda z pań powinna raz w miesiącu wykonać samo badanie piersi. Daje to nam szansę nauczenia się naszego ciała i jeżeli coś się pojawi w tej piersi, to na pewno nas zaniepokoi. Więc każde...
Przepraszam, że ci przerwę. Najczęstszym objawem raka piersi jest niebolesny guzek. To nieprawda, że rak boli. Może być tak, że ten guzek będzie całkowicie niebolesny.
Więc każda zmiana, która się pojawiła w piersi, a nie było wcześniej, zaczerwienienie piersi, wyciek tak z brodawki, powiększone węzły chłonne, wciągnięcie skóry, skórka pomarańczy tak zwana, powinna nas zaniepokoić i taka pacjentka czy pacjent tak, powinien się zgłosić do poradni chorób piersi.
Jakikolwiek guzek, czy w okolicy głowy, szyi, czy gdzieś na kończynach, szczególnie jeżeli wcześniej nie było tego guzka, a pojawił się nowy, szybko rośnie, też powinien skłonić nas do pójścia do lekarza. I jeszcze chciałabym, teraz sobie przypomniałam, że jeżeli chodzi o raka odbytnicy, który jest naprawdę częstym nowotworem, w pierwszej trójce jelito grube się ustawia. Takie proste objawy jak zmiana rytmu wypróżnień. To jest najczęściej, co chory zgłasza, oprócz krwawienia.
Biegunki,
zaparcia, których wcześniej nie było. Czyli to jest taki objaw, który często lekceważymy, no bo pójdziemy do apteki, kupimy zioła, tak, zmienimy dietę. Ale jeżeli takie działania nie przynoszą efektów, naprawdę jak najszybciej udajmy się do lekarza, bo to też może być objaw guza w jelicie.
Wspomniały panie, że w niektórych przypadkach warto robić badania genetyczne. Czy one są refundowane? Czy potrzebne na nie skierowanie? Jak to wygląda?
Badania genetyczne są refundowane. Skierowanie może wystawić lekarz POZ-u i lekarz specjalista. Zwracamy szczególną uwagę na to, czy były zachorowania w rodzinie i jakie to były nowotwory.
Niektóre... Lekarz analizuje.
Lekarz analizuje, ponieważ nowotwory mogą być powiązane, tak jak na przykład rak odbytnicy i rak piersi. Tak? Więc mogą być nowotwory powiązane, niekoniecznie to musi być ten sam nowotwór. Pacjent dostaje skierowanie do takiej poradni. Tam jest analizowana
historia rodziny. I też lekarz genetyk decyduje,
czy robi się badanie genetyczne i jakie. Tak?
Ale dużo badań jest refundowanych genetycznie.
A czy jest jakieś super badanie, które wykryje każdy rodzaj nowotworu lub przynajmniej wykaże, że mamy raka, którego należy zlokalizować?
Chcielibyśmy, żeby tak było. To by nam ułatwiło znacząco pracę.
Mamy nadzieję, że tak będzie w przyszłości, bo badania naukowe dążą do tego, żeby właśnie nasz profil genetyczny oceniać pod tym względem.
Na razie możemy tylko stawiać na profilaktykę, na obserwowanie siebie.
Szybką diagnostykę. I prawidłowe leczenie nowotworu. Dlatego zachęcamy, aby państwo diagnozowali się i leczyli naprawdę w wyspecjalizowanych ośrodkach, które posiadają wielospecjalistyczne zespoły decydujące o tym, co z chorym, jak się potoczy jego historia.
Nie chciałam straszyć, ale jednak tym pytaniem trochę niektórych przestraszę. Jaki jest wskaźnik przeżyć 5-letnich w przypadku chorych na nowotwory, a jaki w przypadku chorych na nowotwory pospolite?
Oczywiście to wszystko zależy od rodzaju nowotworu, od stopnia zaawansowania, ale tak ogólnie możemy powiedzieć, że ten wskaźnik przeżyć 5-letnich w nowotworach pospolitych jest o wiele lepszy, bo to jest średnio 65%. W nowotworach rzadkich to szacuje się na 48%. Jest to związane między innymi z tym, że te nowotwory są trudniejsze do diagnostyki. Pacjenci trafiają do nas z większym zaawansowaniem choroby i tak naprawdę są trudniejsze.
Trudniejsze do leczenia ze względu na brak standardów w niektórych nowotworach.
Dokładnie.
Oszacowano, iż nowotwory rzadkie stanowią około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe. W Polsce każdego roku należy oczekiwać około 41 tysięcy nowych zachorowań na nie. Oceniono również, iż rokowania chorych na nowotwory rzadkie są gorsze niż pacjentów cierpiących na nowotwory częściej występujące w populacji. Dlatego tak ważne jest, by każdy z nas miał jak największą wiedzę o nich, by w porę można było zareagować, udać się do specjalisty i rozpocząć leczenie. Najlepiej, co oczywiste, nie chorować, czego wszystkim państwu życzę. Moimi gośćmi w studiu były dziś ekspertki z Białostockiego Centrum Onkologii, dr Dominika Hempel i dr Lucyna Sokołowska. Dziękuję paniom za rozmowę.
Dziękujemy bardzo. I zapraszamy na badania profilaktyczne państwa.
A za uwagę dziękuję. Renata Reda. Do usłyszenia.